Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 7 listopada, godzina 16. Wiadomości wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Hakerzy zaatakowali dziś rządową Platformę e-Zamówienia. Rzecznik Urzędu Zamówień Publicznych Michał Trybusz wyjaśnił, że na infrastrukturę Platformy e-Zamówienia przeprowadzono tak zwany atak DDoS, wskutek którego dostęp do serwisu jest zablokowany. Do ataku doszło dziś po godzinie 9 z serwerów znajdujących się poza granicami kraju. Celem była blokada serwisu, nie ma ryzyka wycieku danych. Jak dodał rzecznik, o ataku poinformowane zostały odpowiednie służby, które badają jego źródło i przyczynę. Rzecznik UZP zapewnił, że urząd wraz z wykonawcą narzędzia pracuje nad przywróceniem jego działania. Trybusz, pytany, czy przez atak mogły wyciec dane wrażliwe, odparł, że takiego ryzyka nie ma z uwagi na fakt, że atak DDoS służy wywołaniu chwilowej lub długotrwałej blokady platformy, co w efekcie spowodowało, że użytkownicy końcowi nie mogą z niej korzystać. E-zamówienia to podległa administracji rządowej platforma, której celem jest między innymi ułatwianie zamawiającym i wykonawcom komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W ośrodku dla uchodźców niedaleko Frankfurtu nad Menem wybuchł rano pożar. 5 mieszkańców miało objawy zatrucia dymem i zostało przewiezionych do szpitala. Policja zakłada, że przyczyną pożaru mogło być celowe podpalenie. Jak dowiadujemy się z dziennika Wiesbaden Courier, w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z przedpokoi zapaliła się kanapa. Śledczy podejrzewają, że ktoś mógł się włamać do środka i umyślnie podłożyć ogień. W budynku zameldowane są 172 osoby, w tym także Ukraińcy. Pożar strawił 8 mieszkań, 20 osób musiało zostać ewakuowanych. To już trzeci pożar w schronisku dla uchodźców w ciągu 2 tygodni. Pod koniec października podpalono hotel w saksońskim Budziszynie, gdzie mieli być zakwaterowani Ukraińcy. Nieco wcześniej spłonął ośrodek w mecklenburskim Gross Stomkendorf, gdzie również zamieszkały rodziny uciekające przed rosyjskim najeźdźcą. Według niemieckiej policji motywy sprawców mogą być polityczne. Pod oblężonym przez Rosjan Mariupolem znaleziono kolejne 1500 grobów w miejscu masowego pochówku, poinformowało BBC, powołując się na analizę zdjęć satelitarnych. Według raportu, w porównaniu z fotografiami pochodzącymi z czerwca, liczba grobów powiększyła się. Obecnie szacuje się, że od początku wojny wykopano tam łącznie ponad 4600 grobów. Miejsca masowych pochówków znajdują się we wsiach Stary Krym, Manchusz i Wynohradne na północnym zachodzie od Mariupola w obwodzie donieckim. Ukraińskie władze podają, że w walkach w Mariupolu zginęło co najmniej 25 tysięcy osób, a od 5 tysięcy do 7 zginęło pod gruzami zbombardowanych budynków. Szef ONZ otworzył w Egipcie doroczną konferencję klimatyczną COP27. Jej uczestnicy mają w ciągu najbliższych 2 tygodni opracować nowe porozumienie klimatyczne. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Szef ONZ mówił do zgromadzonych polityków, ekologów i dziennikarzy, że czas gra na niekorzyść ludzkości, a ta walczy o życie i na razie tę walkę przegrywa. Emisja gazów cieplarnianych rośnie, temperatura także rośnie. Planeta zbliża się do punktu, w którym zajdą nieodwracalne zmiany. Jesteśmy na drodze do klimatycznego piekła i wciąż trzymamy nogę na pedale gazu, mówił Antonio Guterres. Szef ONZ zaapelował do krajów członkowskich o wywiązanie się ze złożonych wcześniej obietnic. Podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainę ma ogromny wpływ na kwestie zmian klimatycznych. Antonio Guterres mówił też o konieczności ustanowienia mechanizmu, na podstawie którego kraje rozwijające się dostałyby od państw rozwiniętych środki na przechodzenie na zieloną gospodarkę. W spotkaniu w Sharm el-Sheikh bierze udział 120 głów państw i około 3000 uczestników. Komisja Europejska zatwierdziła pozytywną ocenę wniosku Bułgarii o płatność w wysokości 1,370 milionów euro dotacji w ramach Funduszu Odbudowy. 31 sierpnia Bułgaria przedłożyła Komisji Europejskiej wniosek o płatność w oparciu o osiągnięcie 22 celów zawartych w jej Krajowym Planie Odbudowy. Cele te obejmują reformy i inwestycje w obszarach edukacji, przemysłu, neutralności klimatycznej, łączności cyfrowej, zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa drogowego, wymiaru sprawiedliwości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz opieki zdrowotnej. Wraz z wnioskiem władze bułgarskie dostarczyły szczegółowe i wyczerpujące dowody wykazujące realizację 22 etapów. Komisja dokładnie oceniła te informacje przed przedstawieniem pozytywnej oceny wniosku o płatność. Płatności w ramach Funduszu Odbudowy są oparte na wynikach i są uzależnione od realizacji przez państwa członkowskie inwestycji i reform określonych w KPO. To była ostatnia wiadomość. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Jutro słońce praktycznie w całym kraju, niebo zachmurzy się tylko lokalnie i przez chwilę. Wyjątkiem będzie południowo-wschodni kraniec Polski, gdzie możliwe będą opady. W najcieplejszej porze dnia od 9-10 stopni Celsjusza w okolicach Rzeszowa oraz Białegostoku, przez 11-12 w centrum, aż po 15 stopni Celsjusza w okolicach Wrocławia i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama.
SDP Cafe rozpoczęło kolejną edycję spotkań w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 8 listopada gościem będzie Bernard Nowak. Rozmowę poprowadzi Wojciech Pokora. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Pamiętacie Polkę na Bałkanach? Czas na zmiany, czas na oceany i wyprawę za Atlantyk. Chicago, Miami, Nowy Jork, czyli wielka wyprawa postscriptum. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zaprasza Liliana Wiadrowska.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Popołudnie Wnet.
Czas zacząć. Godzina 16 minut 10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet. Chyba po raz pierwszy przychodzi nam się spotykać na antenie Radia Wnet w popołudniu, kiedy za oknem już jest wyraźnie ciemno, przynajmniej u nas w studio. Palą się światła, jest transmisja na YouTubie, nawet mnie tam widać, zdaje się. A za oknem przez to jest już całkiem ciemno. Jesień, 7 listopada, ten tydzień politycznie oczywiście pod w Polsce, pod kątem Święta Niepodległości. 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przypadnie w piątek 11 listopada. No i za czym, jak to będzie przebiegać, oczywiście tym najbardziej emocjonującym, czy najbardziej emocjonalnym być może wydarzeniem jest Marsz Niepodległości w Warszawie. W tym roku o tyle to może być ciekawa inicjatywa, że same środowiska narodowe co nieco się podzieliły. I to głównie w obliczu wojny na Ukrainie. Jest część środowisk narodowych, która raczej jest przeciwko Putinowi i jest część taka, która jeszcze nie do końca wie, czy jest przeciwko Putinowi, czy nie jest. I zdaje się, że w tym roku może być na marszu nie tyle, że będzie spór między tymi, którzy są bardzo na lewo i chcą tego marszu zakazać i go zatrzymać, a między tymi, którzy maszerują, tylko między samymi środowiskami narodowymi może dojść do nieporozumień. Zresztą, co będzie, zaczynamy w piątek. My dzisiaj w popołudniu Wnet trochę o tym opowiemy, ale opowiemy też o chociażby wyborach w Stanach śródokresowych, które już we wtorek, czyli jutro się odbędą. Chociaż tak de facto to głosowanie już trwa w najlepsze, bo jest oczywiście ta procedura wcześniejszego głosowania internetowego, korespondencyjnego, więc ten wtorek jest co nieco umowny w procesie wyborczym w Stanach, no ale jest to jednak symbol, o tym powiemy. No oczywiście będziemy na frontach wojny na Ukrainie. Zastanawia mnie, jak tam wygląda sytuacja armii rosyjskiej, bo dane, które przychodzą, są zatrważające. Batalion piechoty zmotoryzowanej, no formalnie w polskiej armii liczy pod 800 osób. W ruskim wydaniu to jest niecałe, trochę ponad 500 osób, trochę ponad 500. Jeden taki batalion sformowano, znowu zmobilizowanych mężczyzn, rzucono ich na front. Po paru dniach z przeszło 500 zostało 41, więc też to jest ciekawy kazus, jak Rosjanie traktują swoich żołnierzy, jak to robi dowództwo. No jednak pokazuje, że jest jakieś długie trwanie w historii, że dużo się może zmienić, możemy zostać uwiedzeni przez cyberprzestrzeń, możemy mieć smartfony, elektryczne samochody, ale Rosja pozostanie Rosją i żywot człowieczy i wartość życia ludzkiego w Rosji pozostaje bez zmian przez stulecia. I o tym też powiemy, ale najpierw, skoro już jest tak zimowo i ciemno, to ja Państwu zaproponuję posłuchać piosenki zespołu Armia.
Popołudnie Wnet.
A my na początek popołudnia Wnet tak już całkiem tematycznie przeniesiemy się do Trójmiasta. Tam jest Kacper Pożyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Już patrzę za okno i powiedziałbym nawet dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu.
Od tego nawet audycję rozpocząłem, że rzeczywiście po raz pierwszy spotykamy się w popołudniu Wnet, kiedy już za oknem jest ciemno całkiem nawet. Panie pośle, w tym tygodniu oczywiście święto odzyskania niepodległości. To będzie i historycznie, ale też i politycznie moment najważniejszy, ale za nami także bardzo ważne uroczystości, szczególnie dla Trójmiasta, dla Gdańska, ale też dla całej Polski. Pogrzeb obrońców Westerplatte na specjalnie przygotowanym cmentarzu. Uroczystość bardzo podniosła z udziałem pana prezydenta. Jakie to jest znaczenie cały czas dla społeczności Gdańska, to, że się udało odnaleźć część obrońców z tej szesnastki, która poległa na tej placówce polskiej na Westerplatte, na Półwyspie. Na ile to cały czas jest taka historia, która jest żywa na Pomorzu?
15. Poległo 15, panie redaktorze. 5 dalej jeszcze szukamy. Daj Boże, uda się też ich odnaleźć i zidentyfikować. No nie tylko dla mieszkańców Gdańska, dla całej Polski, bo Westerplatte to nie będziemy się kłócić, gdzie spadły pierwsze bomby, ale niewątpliwie symbolicznie jest uznawane za miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. I tak ją odbierają Polacy i tak odbiera to miejsce świat. Więc zupełnie rzeczywiście historia niezwykła, również w kontekście tego oporu, który stawiliśmy. Oporu, który trwał tydzień, a miał trwać raptem kilka godzin. Przelaliśmy tam krew, pokazaliśmy, że ta batalia dla Niemców będzie bardzo trudna w Polsce i była bardzo trudna przez cały czas okupacji. Pokazaliśmy, że Polska istniała, istnieje, istnieć będzie i dlatego też dzisiaj możemy ten wywiad przeprowadzić. Bardzo podniosła, piękna uroczystość, bardzo ważna. Też w kontekście tych reparacji, też w kontekście tego, że te rany cały czas przecież nie są zagojone. No bo właśnie na przykład nie pochowaliśmy naszych bohaterów, dalej nie było zawsze na to szansy. Dalej ta rana jest bolesna i drzemie w naszym narodzie.
Panie pośle, to jest też historia poszukiwania i no, takiego aż trudnego do uwierzenia. O tym mówił pan prezydent na tych uroczystościach. Trudnego do uwierzenia no, zaniedbania, co chodzi o poszukiwanie, że to tak naprawdę proces taki archeologiczny poszukiwania doczesnych szczątków żołnierzy Westerplatte rozpoczął się kilka lat temu. Na poważnie.
To prawda, chociaż dla mnie bardziej niesamowite niż sam fakt, że w końcu ktoś podjął decyzję, a tym ktośem był minister Sellin, premier Gliński i dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej, podjął decyzję o przeprowadzeniu w końcu porządnych prac archeologicznych na tym terenie. Przecież my nie spodziewaliśmy się wtedy, że kiedy decyzja o tym zapadła, że my odnajdziemy ciała poległych polskich żołnierzy. Nikt nawet o tym nie myślał, więc to było naprawdę zupełnie niespodziewane i niezwykłe odkrycie, bardzo ważne odkrycie. Natomiast to, co jest jednak bardziej poruszające i jednak wymaga też, żebyśmy o tym pamiętali, to było w tym całym, w tej całej sprawie związanej z pracami archeologicznymi, to była postawa władz miasta Gdańska, zarówno administracji Adamowicza, jak i administracji obecnej pani prezydent Dulkiewicz, które to administracje robiły wszystko, żeby do tych prac archeologicznych nie dopuścić. Potem, gdy już zostały zarządzone i gdy się zaczęły, to rzucali wszelkie możliwe kłody pod nogi prowadzącym je archeologom i dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Łącznie z tym, że to wiem osobiście z rozmowy z panem kierownikiem Podchorskim, łącznie z tym, że jak był tam wydzielony teren 200 metrów, który należał do miasta Gdańska i należy na terenie Westerplatte, to władze miasta Gdańska nie udzielały zgody na przejazd archeologom przez ten teren. No po prostu nie pozwalały na przejazd archeologów przez ten teren. W związku z czym skutkowało to tym, że musieli bardzo ciężki sprzęt nosić przez te 200 metrów codziennie z mozołem na plecach.
A jakie było tłumaczenie pani Dulkiewicz i wcześniej pana Adamowicza, żeby tak do końca w zasadzie tak już w sposób maniakalny starać się zatrzymać te prace poszukiwawcze.
Nie ma żadnego tłumaczenia. To jest zwykła, myślę, że złośliwość, no niestety małość ludzka w obliczu sprawy, która przecież nie ma etykiety żadnej politycznej, ani PiS-u, ani Platformy, ani żadnej innej. No to jest coś, co jest po prostu oczywistością dla chyba każdego zdrowo myślącego Polaka, że miejsce takie jak Westerplatte musi być zadbane, musi być dokładnie przebadane, przede wszystkim archeologicznie, tak żebyśmy no właśnie mieli pewność, że niczego nie tracimy z tej naszej unikatowej, bardzo trudnej, ale unikatowej i pięknej historii, pięknej w swoim dramacie, no bo akt tego oporu na Westerplatte, no naprawdę zalicza się do annałów takich jak 300 Spartan czy innych tego typu tragicznych sytuacji, gdzie garstka żołnierzy była w stanie stawić czoła przepotężnej, innej, wielkiej ilości wroga.
No, i ta liczba taka jest poległych, my zapamiętaliśmy, że ja zapamiętałem, że to były 4 czwórki, konkretna liczba to jest 15.
No, taki jest wiersz.
Wtedy, kiedy on powstawał, ten wiersz.
O czwórkach,
idących do nieba czwórkami.
Tak, idących do nieba właśnie. Tak.
Wtedy, kiedy autor te słowa pisał, było przeświadczenie, że wszyscy, tak jest, tak. Że wszyscy obrońcy zginęli, a zginęła z ponad 200-osobowej załogi, 250-osobowej załogi ta piętnastka żołnierzy. To też pokazuje, jak to dobre były umocnienia i jak to dobrze była zbudowana polska placówka wojskowa wysunięta nad Bałtykiem. To jeszcze na koniec ten temat wieńczyn, bo wiemy, że prace jeszcze, przynajmniej ja wiem, że chyba prace jeszcze nie skończyły, że jeszcze nie wszystkie szczątki są dokładnie zidentyfikowane
została
i nie wszystkie są znalezione.
Nie wiemy, czy ich odnajdziemy, czy nie, no bo nie wiemy, gdzie leżą. Czy leżą na Westerplatte, czy Niemcy zrobili z nimi coś innego. No, ale to pokaże no, zakończenie pracy archeologicznej. Dlatego to dalej jest bardzo wrażliwy i temat no, na czasie, nawet w tym wymiarze ludzkim, pochowania zwłok przez rodziny, oddania im chrześcijańskiego pochówku, bo przecież to byli katolicy ci chłopcy. Chłopcy, mówię chłopcy, bo to byli ludzie dekady często młodsi ode mnie.
Dwudziestoparoletni to legioniści, starsi legioniści, 22-24 lata, to tak najczęstszy wiek, który padał przy okazji tych uroczystości z minionego tygodnia.
Chociaż przyznam, że brakowało mi... Nie wiem, z czego wynika data. No piątek przy skali uroczystości, przy jego randze, to po prostu dla mnie dziwna data, bo ja pamiętam, jak uczestniczyłem w pogrzebie Inki i Zagończyka, dwójki innych wspaniałych polskich patriotów, którzy też oddali za ojczyznę życie. I to była po prostu piękna, patriotyczna pielgrzymka dla Polaków z całego kraju. A tutaj było pięknie, ale bardzo skromnie, a szkoda, bo myślę, że wszyscy mamy prawo do tego, żeby chociażby w weekend przyjechać i oddać należną cześć, honor tym, którzy pierwsi oddali za obronę ojczyzny życie.
To skoro przy polityce tej historycznej, przy historii jesteśmy, w piątek obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości, pan poseł jakie będzie obchodził?
No... Mamy ambitne plany pojechać z rodziną na Marsz Niepodległości do Warszawy. Mówię ambitne, bo jak ma się dwie małe pociechy, to przyjechać z Gdańska do Warszawy na kilkugodzinny marsz to jest plan ambitny. Zobaczymy, na ile się uda, ile dzieci wytrzymają. Ale nigdy nie uczestniczyłem w tym Marszu Niepodległości. Małżonka była, słyszałem piękne opowieści, zresztą piękne są też relacje, zdjęcia z tych marszy. Rzeczywiście to są, całe rodziny biorą w nim udział, więc się przyłączymy do tego korowodu i będziemy wspólnie świętować naszą wolną ojczyznę.
W 104. rocznicę odzyskania niepodległości pojawiały się takie głosy, nie wiem, czy one będą... czy one są na czasie, ale że jeżeli mamy zagrożenie granic Polski, to warto byłoby to święto niepodległości obchodzić w wymiarze państwowym bardziej ponad podziałami politycznymi, bardziej w sposób bardziej zjednoczony, że to jest taki moment, który wymagałby od klasy politycznej pokazania pewnej jedności. Jak rozumiem, do tego typu gestów w tym roku nie dojdzie.
Wie pan co, panie redaktorze, polityka ma to do siebie, że dzieli. Jeżeli dzieli w dobrze, to znaczy, że każdy przedstawia merytoryczne powody, dla których ma inne zdanie, to dobrze. Jeżeli to jest po prostu takie zaprzaństwo i nie, bo nie, albo anty wobec jedno, albo anty wobec drugie, jak na przykład antypista, idea antypisu, no to nie jest dobre dla debaty publicznej i dla życia publicznego w Polsce. A jeżeli chodzi o obchodzenie rocznic, no to każdy je obchodzi tak, jak uważa. Ja nie uważam, że wszyscy muszą brać udział w tych samych wydarzeniach. Każdy ma inną wrażliwość. Niektórzy nie lubią marszów. No, moim zdaniem w takim dniu dla mnie to jest sama przyjemność świętować z innymi Polakami i czuć rzeczywiście taką siłę z wielkości naszego narodu, z tego, że międzypokoleniowo to przeżywamy, że mamy swoją stolicę, do której możemy zjechać, zniszczoną niegdyś stolicę, odbudowaną trudem pracy naszych dziadków, pradziadków. No to jest dla mnie też podniosłe miejsce wyjątkowe, Warszawa, do tego, żeby to świętować. Ale czy to trzeba zawsze tak na siłę szukać tutaj formatów, które każdego uwzględni? Moim zdaniem na siłę to nie są dobre rozwiązania. Kto chce, ten bierze udział, gdzie tam uważa.
Powiedział poseł.
Ważne, żeby w tym rzeczywiście ważnym, niezwykle ważnym dniu pamiętać, co jest polską racją stanu, a tą polską racją stanu jest rzeczywiście poszukiwanie często kompromisu, zgody, ale no właśnie, mając z tyłu głowy rację, polską rację stanu, a nie na przykład rację stanu niemiecką, rosyjską, francuską czy jakąkolwiek inną, bo mimo, że jesteśmy członkiem tej europejskiej, światowej rodziny wolnych państw czy wolnego zachodu, to mamy swoje interesy, tak jak każdy w Unii Europejskiej, a my, polscy politycy, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby reprezentować polskie interesy.
Powiedział Kacper Pożyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia. Na zegara godzina 16:31 minut, a zanim skończę mówić te słowa, będzie minut 32, kiedy będę zapowiadał, że teraz w popołudniu wnet zaśpiewa Amy MacDonald.
Reklama.
I jak wasze plany kupienia mieszkania?
Sama wiesz, że lekko teraz nie jest.
A chcieliśmy dobrze to zacząć, wiesz, fajnie wszystko urządzić. Sprawdźcie lekki start w Alior Banku. Jak my braliśmy kredyt, to nie było takiej oferty.
Kredyt hipoteczny Lekki Start to nowa propozycja Alior Banku. Obecnie jedyna taka na rynku. Żebyście mogli lekko wystartować i urządzić się w nowym mieszkaniu. Warto sprawdzić. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,83%. Szczegóły w regulaminie promocji Lekki Start dostępnym na aliorbank.pl. Zapraszamy do naszych oddziałów Alior Bank.
Słuchajcie, wpadajcie!
W sobotę 12 listopada
Dzień Słuchacza i czwarta rocznica Radia Wnet w eterze.
Zapraszamy od godziny 12 do naszego studia.
Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa.
Programy poprowadzimy razem.
Poznajmy się, porozmawiajmy i świętujmy.
12 listopada o 12.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Nie wracamy do studia Popołudnia Wnet. Zrobiła się godzina 16.36, a my popędzimy na pola bitewne na Ukrainie. Andrzej Potocki, dziennikarz zajmujący się wojskowością nie od dziś, a od wielu dziesiątek lat, publikujący między innymi w tygodniku Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
To zacznijmy od Rosjan, bo przez weekend parę informacji do nas doszło, dość, muszę powiedzieć, szokujących nawet. Najpierw w to, że Rosjanom udało się w ciągu kilku dni zmarnować cały batalion zmechanizowany i z przeszło 500 żołnierzy zostało się 41 przy życiu. Do tego jeszcze różne nagrania dochodzą z miejsc, gdzie są skoszarowani żołnierze, którzy zostali powołani do armii w procesie mobilizacji, no i tam dochodzi do utarczek słownych, do obrzucania nie tylko oficerów, nawet generałów obelżywymi słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Co się dzieje z armią rosyjską w ostatnich dniach, panie redaktorze?
No bez zmian, że tak powiem, po staremu. Natomiast jeśli chodzi o ten batalion, o którym pan redaktor wspominał, to rozumiem, że chodzi o batalion 252 pułku, który w ciągu 3 dni stracił 500 bojców. To był pułk, który walczył pod Swatowem, czyli w newralgicznym punkcie tak zwanego frontu wschodniego, bo ten front ukraiński dzieli się na południowy, powiedzmy sobie zaporoski, no i ten wschodni, czyli tam, gdzie jest Bachmut, Siewierodonieck, no i gdzie jest Swatowo, gdzie próbują przebijać się Ukraińcy. Oni się przebijają w kierunku na, oczywiście mówię w dużym skrócie, na Starobielsk, bowiem chodzi o to, żeby uderzeniem na wschód odciąć zgrupowanie rosyjskie, które znajduje się w Siewierodoniecku, w niedawno zresztą zdobytym Słowiańsku, ale także tych, którzy są poniżej, czyli na południu, od granicy rosyjskiej. Kluczową wioską, jak się okazuje, jest tutaj wioska Czerwonopopiwka, Czerwonopopówka, w zależności od tego, jakie opracowanie, to tak ona jest nazywana. Tam toczą się w tej chwili najcięższe walki, to jest niedaleko Swatowa, a wracając do...
Tylko piszę, samo Swatowe to jest sama północ tego wschodniego frontu, to jest miasto, które leży na pograniczu, chociaż już w obwodzie ługańskim, ale dość blisko granicy z obwodem charkowskim, to jest ten teren, który Ukraińcy odbili w wyniku wrześniowej kontrofensywy.
Tak jest, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o słynny, już w cudzysłowie, słynny rosyjski 252 pułk, on chyba jest zmechanizowany, to okazuje się, że oni nie tyle walczyli pod Swatowem, ile tam pod Makijówką. I tam jest taka między wzgórzami droga Kupiańsk-Krzemienna, a rzeka Żerebec. I tam jest otwarta, pusta przestrzeń, bez lasów, bez dróg, bez rzek, bez niczego praktycznie. I ten batalion, z którego 14 zostało, tam na 700 zdaje się, został wysłany do ataku bez wsparcia i po prostu został zmasakrowany ogniem artyleryjskim. I jak niektóre źródła mówią, że ponoć mieli do okopania się tylko jedną saperkę na cały batalion. Także nie świadczy to, że tak powiem, najlepiej armii rosyjskiej. Powiedziałbym nawet, że dowództwo rosyjskie popełnia większe zbrodnie w stosunku do swoich własnych żołnierzy niż do żołnierzy przeciwnika.
Bo nawet pojawiają się głosy wśród rosyjskich żołnierzy, że trzeba komisję śledczą powołać, podają nazwiska. Szumi rosyjskojęzyczny internet, zwłaszcza Telegram, ale też Telegram, gdzie rosyjska treść jest po polsku nawet przekazywana. Tam jest oczywiście znacznie bardziej to cyzelowane, żeby polskojęzyczni odbiorcy się nie zorientowali, jak wygląda rzeczywistość armii rosyjskiej. Przynajmniej tak próbuje działać rosyjska propaganda, ale tam, na tamtejszych kanałach pojawiają się informacje, że chyba nie do końca Rosjanie szanują życie swoich żołnierzy. Zresztą też mi wielka nowość.
Nigdy nie szanowali, czego dowodem są straty z II wojny światowej. Ja pisałem na temat właśnie, jakim stylu Rosjanie walczyli pod Leningradem. Pisałem takie dwa artykuły i tam już dochodziło nawet do tego, że brak szacunku dla poległych to objawiał się na przykład tym, że była zima, trzeba było zbudować kolejkę wąskotorową do podwożenia amunicji na front rosyjsko-niemiecki, sowiecko-niemiecki. No i właśnie za podkłady służyły zamarznięte trupy bojców. Także mają w tym długą tradycję w nieszanowaniu swojego własnego wojska. I tutaj dla kogoś, kto choć trochę zna historię, nie potrzeba, to nie budzi żadnego zdziwienia. To jest po prostu standardowe działanie.
Ale to wiem, ale jak to będzie korespondować i rezonować na współczesnego rosyjskiego żołnierza? Zakładam, że jednak współczesne rosyjskie społeczeństwo no, troszeczkę się różni od tego stalinowskiego. Terror nie ten, inne także elementy, no i przede wszystkim ilość mas ludzkich nie ta. Rosja to ludnościowo nie jest Związek Sowiecki bynajmniej.
Z jednej strony są jakieś takie ruchy oddolne typu bunty, ale to jest na palcach u jednej ręki można policzyć te zbuntowane oddziały, które tam stawiają się swoim dowódcą. Owszem, mamy do czynienia z stosunkowo dużą ilością dezercji, no ale na przykład nie zapominajmy, że jeszcze raz nawiążę do II wojny światowej, w pierwszej fazie ofensywy Barbarossa Niemcom poddawały się miliony bez walki. Tutaj takiego zjawiska jeszcze nie mamy. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, są rejony umocnione przez Rosjan, jak na przykład trochę poniżej, mam na myśli tutaj te walki pod walki ofensywne Ukraińców pod Spornem, którzy próbują szturmować Raj Aleksandrówkę. W ten sposób chcą obejść Łysyczańsk. I Rosjanie z kolei kontratakują parę kilometrów wyżej, tam 10-15 kilometrów wyżej na inną wieś, która jest w utrzymywaniu, którą utrzymują Ukraińcy, Piłochorivka, po to, żeby odciążyć ten atak na Raj Aleksandrówkę ukraiński. Także widać jednak tutaj Rosjanie no nie są, że tak powiem, w sytuacji, której można by było powiedzieć, że front się łamie z powodu morale esprit de corps, bardzo niskiego esprit de corps rosyjskiego wojska. Ono nie jest wysokie, ale no są rejony, gdzie trzeba, tam się potrafią bić i tego przeciwnika dalej nie można lekceważyć. Tak jak już wspomniałem, no nie są to liczby tych, mówię, zbuntowanych, które by były jakimś takim wstrząsem, jak w pierwszej fazie operacji Barbarossa masowe poddawanie się żołnierzy rosyjskich Niemcom.
Na to nie ma co liczyć, chyba też sama strona ukraińska no podaje, że tych oddziałów, pododdziałów, czy zgoła pojedynczych żołnierzy, którzy by się poddawali, jest bardzo niewiele, to wydaje się, że jednak rosyjskie społeczeństwo tą wojnę jakoś akceptuje i no jakoś uwierzyło w to, że to jest ich wojna, że trzeba się bić. No, czasami jak już nie mają albo co jeść, albo co pić, albo czym strzelać, to wtedy dezerterują, ale masowo się nie poddają.
No to prawda, ale to też nie tyle ma wiele wspólnego z postawą społeczeństwa rosyjskiego, ile z zasadami, jakie tam mają wprowadzone w armii rosyjskiej. To znaczy, jednak front to jest trochę co innego niż takie normalne życie, tym nie da się ukryć. Tam przede wszystkim chodzi o przeżycie. Rodzą się takie więzy koleżeńskie bardzo szybko, jakie nie rodzą się w ogóle w innych miejscach. Jak w zwykłej pracy na przykład, to jest nieporównywalne. Tam kolega się bije za kolegę i to nawet nie jest istotne, czy się bije w dobrej sprawie, czy w złej sprawie, to na to społeczeństwo. Tu chodzi o to, żeby po prostu przeżyć i człowiek się opiera na swoich kolegach. Jeżeli ci koledzy zawiodą, no to to ginie, albo trafia do niewoli, albo jest ranny i vice versa, i odwrotnie. To jest, i stąd się bierze ten opór, a przy okazji, jeżeli są w miarę sensowni dowódcy i potrafią jakoś to wykorzystać, z czym tam Rosjanie mają duże problemy oczywiście, to jednak ten opór rosyjski no, nie jest taki, jak powszechnie zdawałoby się, czytając tutaj opracowania różnych tutaj dziennikarzy i redakcji, że jest no, jakaś tragedia z tą Rosją. No, jest w tym sensie tragedia, że w ogóle przegrywają, natomiast nie jest to do końca tak, że Ukraińcy lekceważą tego przeciwnika i on się nadaje do, i on tworzy warunki do tego, żeby go lekceważyć, czego dowodem jest na przykład ofensywa chersońska, gdzie praktycznie Ukraińcy już w tej chwili zgromadzili 100 tysięcy wojska przeciwko 20 tysiącom Rosjan, co prawda okopanych i broniących, usiłujących bronić Chersonia, ale czają się do tej ofensywy bardzo ostro, przygotowują się w 100% i nie idą w ogóle tak, żeby na hura, jak Rosjanie lubią chodzić, wcikadzać, natomiast szykują się na poważną bitwę, a Rosjanie też, że tak powiem, po wykonaniu kilkunastu pozorowanych ruchów z Chersonia pod tytułem wycofanie cywilów, czy powiedzmy sobie zdjęcie flagi na budynkach państwowych opanowanych przez okupacyjną administrację rosyjską, no tam zaczyna co prawda panować anarchia na tym terenie. Splądrowali budynek administracji, ten właśnie, z którego zdjęto flagę. Nie wiadomo, kto splądrował. Przestała nadawać rosyjska propaganda, odcięto Chersoń od energii, słupy energetyczne zostały wysadzone w powietrze, te, które łączą elektrownie w Nowokachówce, która jeszcze nie jest zdobyta przez armię ukraińską, z Chersoniem. Odcinając Cherson od zasilania, nie ma prądu, telefonów, internetu, natomiast faktycznie większa część wojska, która ma bronić tego Chersonia, i tutaj właśnie wychodzi ta strategia, ta taktyka rosyjska amalgamatu. To w połowie są jednostki, które zostały w tej chwili powołane w ramach tej mobilizacji, czy mobilizacji, jak się śmieją i mówią to Ukraińcy, ale to wojsko jest przemieszane z wartościowymi oddziałami rosyjskich spadochroniarzy, którzy są zmęczeni w boju, co prawda, bo walczą już tam drugi miesiąc. I oni, zdaje się, nie mają takiej rotacji, jak mają Ukraińcy, bowiem Ukraińcy i ukraińskie jednostki są, jak mówią świadkowie, stosunkowo często rotowane. To znaczy mają możliwość wyjścia na tyły, odpoczynku, tam spotkania się nawet z rodziną. Natomiast ruski musi siedzieć w okopie na pozycji i cały czas jednak być gotowym na to, że nastąpi atak i może zginąć. No i tutaj rzeczywiście te jednostki spadochronowe, które bronią tej południowej, bym powiedział, tego południowego sektora, północno-południowego, o tak, przed Kachówką, jeszcze bardziej na północ, wzdłuż linii Dniepru, no we wsi Mylowe, tam mniej więcej był ten front tydzień temu, on się utrzymuje mniej więcej w jednym miejscu, tam spadochroniarze rosyjscy ponieśli ciężkie straty, no ale dalej bronią tego odcinka. Co prawda Ukrainiec nie naciska, tryzuby nie naciskają zbyt mocno, bowiem szykują się do poważnego skoku, który ma ich doprowadzić prosto do Chersonia, uwolnić nową Kachówkę z tą elektrownią, co prawda jeden brzeg tylko, No, zresztą Rosjanie już robią przygotowania do tego, że w razie gdyby nie wyszedł im drugi Stalingrad, czyli nie doszłoby do krwawych walk o Cherson, w których Ukrainiec straciłby rezerwy, bo taki jest cel ukryty Rosjan, o czym Ukrainiec sobie doskonale zdaje sprawę, to na wszelki wypadek szykują już trzy linie umocnień po drugiej stronie Dniepru, po wschodniej stronie Dniepru. Nie wiadomo zresztą po co, bo jest żaden przytomny dowódca ukraiński nie będzie atakował przez rzekę, skoro może te pozycje zajść od północy, no ale z drugiej strony Zaporoża.
Ja nie znam się tak dobrze jak pan redaktor Andrzej Podolski, go się popełnia wnet na sztuce wojskowej, czy na rzemiośle, już mówiąc bardziej konkretnie, bo tu o rzemiosło raczej chodzi niż o jakąś sztukę dowodzenia dużymi jednostkami, no ale takie umocnione linie także pomagają działać artylerii i to może powodować, że przez ten Dniepr po prostu, nawet jak się Rosjanie, jak się wojska rosyjskie wycofają za Dniepr, to będą mogły cały czas ten Cherson bombardować z artylerii lufowej, żeby tam nękać obrońców, a łatwiej to robić z umocnionych pozycji niż z nieumocnionych.
Jak na razie sytuacja jest kompletnie odwrotna, bo do tej pory to Ukrainiec siedzi w okopie i czeka na rozkaz do ataku, natomiast permanentnie wali artyleria ukraińska, która ma pod kontrolą zarówno prawy brzeg Dniepru, jak i lewy brzeg Dniepru. Tam wszystkie miejsca, wszystkie pozycje, które trzymają Rosjanie, są praktycznie pod ukraińskim ostrzałem i tylko kwestia doboru celów jest. Tam są te baterie HIMARS-ów, które ich wręcz dziesiątkują, które niszczą mosty na Dnieprze i bardzo ograniczają im transport broni i niezbędnej amunicji, a nawet wywóz rannych, bo to też jest konieczne. Natomiast odwrotnie, jeżeli nawet się umocnią na tym prawym brzegu, na lewym brzegu, przepraszam, Dniepru, czyli na brzegu wschodnim, no to tam przed artylerią to ich tam tyle uchroni, co uchroni, ale przede wszystkim no, wydaje mi się, że niepotrzebna jest to mobilizacja tylu rosyjskich sił, które mogą się przydać Rosjanom gdzie indziej i raczej, bowiem raczej z Dniepru no nie nastąpi tego typu jakiś szturm, żeby Ukrainiec szedł od Chersonia i atakował przez rzekę pozycje rosyjskie, skoro ma na nich dojście od strony Zaporoża kawałek dalej na północ.
To jeszcze o ten Cherson pana redaktora podpytam, na ile jest tak, że jak się czyta i słucha nawet ukraińskich ekspertów czy dziennikarzy, to tam jest taki esplores. To jest od lewa do prawa. Od tego, że zajmiemy Cherson za 3 dni, do tego, że Cherson to będzie twierdza, którą zdobędziemy Bóg wie kiedy, może i dopiero za rok, a może i jeszcze dalej, a może dopiero w wyniku jakiegoś szczęśliwego pokoju. Jak realnie ocenić sytuację na tym froncie? Jakie są realne szanse, że w ramach tego zamieszania, że tutaj flaga zniknęła, tam jakieś jednostki, czy jakieś blokposty zostały opuszczone przez wojska rosyjskie, no bo sprawia to wrażenie, jakby faktycznie Rosjanie albo chcieli to miasto oddać, albo ewakuować wszystko, co cenne i tylko zostawić do zniszczenia w ramach ciężkich walk ulicznych.
Znaczy, mnie to wygląda, nie tylko mnie to wygląda, ale fachowcom, na to, że Rosjanie się jednak przygotowują do obrony Chersonia i to będzie obrona, ma być, planowana jest obrona w stylu Stalingradu, żeby związać jak największe siły ukraińskie. Tryzuby na razie siedzą w okopach i jedyny sprawdzian tego, i okopy te jedne są bliżej, drugie są dalej od Chersonia, te bliżej to jest mniej więcej około 10-20 kilometrów, te dalej to są nawet dalej na północ za Nową Kachówką, to jest jakieś około 50 kilometrów od Chersonia. Także bezpośrednio siły ukraińskie jeszcze pod Cherson nie podeszły, nie stworzyły się jeszcze warunki do szturmu miasta. Trudno jest ocenić, jaki będzie duch bojowy rosyjski. Raczej Ukraińcy, widać z tego, rozmiękczają obronę artylerią i samą świadomością tego, że lada moment nastąpi atak, co też psychologicznie nie jest zbyt zdrowe dla tych, którzy siedzą na umocnionych pozycjach i czekają i nie wiedzą, kiedy nastąpi to uderzenie. I na razie tyle robią Ukraińcy i czekają, w odpowiednim momencie uderzą, podejdą pod Cherson, to chyba nie powinno być na tyle trudne i spróbują szturmować. Jeżeli spotkają się rzeczywiście po dwóch, trzech dniach ze zmasowanym oporem i poniosą duże straty, to sobie odpuszczą ten Cherson, to nie będą go zdobywać. Nie byłoby to, raczej przejdą stan oblężenia, bowiem to nie miałoby sensu walki miejskiej. Tym bardziej, że Ukrainiec unika strat.
Bo też tych ludzi nie ma tak wiele. To już na koniec pytanie o tą rosyjską mobilizację, bo mówiono, że na wiosnę może się pojawić kolejna armia rosyjska, że Rosjanie mieli tyle żołnierzy, że będą mogli otworzyć kolejne fronty, może znowu na Charków uderzyć, a może gdzieś indziej, bo jednak front jest krótszy niż granica ukraińsko-rosyjska i jeszcze możliwości ataku jest dużo i kierunków natarcia.
No, front jest krótszy, ale wystarczająco na tyle długi, żeby Rosjanie mieli problemy logistyczne i z obsadą tego frontu wojska, bowiem nie każdy odcinek tego frontu to są trzy linie okopów i pozycje umocnione, tylko niektóre to są, część z nich to są po prostu zwykłe punkty obronne, takie jak gdyby forty. Natomiast co do tej mobilizacji i co do sytuacji po tym poborze, no to jak powszechnie wiadomo, to nie jest tak, że nawet rezerwistów powołanych do wojska można kierować od razu na front. Raczej te pierwsze grupy żołnierzy, owszem, one raczej uzupełniają teraz straty, ale przypomnienie im, tym żołnierzom, zasad walki to zajmuje też tak mniej więcej od 4 do 6 tygodni szkolenia. Natomiast jeżeli mówimy o zbudowaniu ugrupowań bojowych, czyli zapasowych batalionów, pułków, brygad czy dywizji, nie mówiąc już nawet armii, to wymaga co najmniej 6 miesięcy. Tyle trwa zgrywanie specjalistów, załóg, potem zgrywanie na poziomach plutonów, kompanii, batalionów, a jeżeli chcemy mówić dalej o związkach, czy już nawet, jak wspomniałem, dywizje, a nawet armię, czyli te takie związki, które służą do przeprowadzania ofensyw, to mniej więcej wymagane jest od 10 do 12 miesięcy szkolenia. A zgrania wymagają przede wszystkim dowódcy na poziomie taktycznym drużyny, plutonu, kompanii i tak dalej. I do tego dochodzi też szkolenie sztabów. I żeby rzucić to wszystko do natarcia, to trzeba od nowa słować brygady, dywizje lub armię. I to zajmuje, powinno zajmować w każdym razie około roku. W związku z tym rzucać można bezpośrednio do boju tak zwane mięso armatnie, w miarę tam przygotowane po 10 tygodniach. Natomiast utworzenie związków operacyjnych, które będą przeprowadzały, które będą w stanie przeprowadzić ofensywę, to jest kwestia roku. W związku z tym te całe towarzystwo, które teraz w wyniku łapanek, w wyniku tamtej mobilizacji czy mobilizacji, jak się śmieją Ukraińcy, zostało ściągnięte do koszar, plus jeszcze ci, którzy przyjdą teraz z poboru, no to jeszcze potrzeba do tego, żeby zbudować z tego związki operacyjne, to jeszcze potrzeba co najmniej 10 miesięcy do 12 miesięcy, żeby to działało.
Na koniec, bo mobilizację zatrzymano, przynajmniej tak się twierdzi, z takiego powodu, że trzeba było ten pobór jesienny i tak o miesiąc odroczony zrealizować. I na początku tej operacji specjalnej, jak to mówi Władimir Putin, no przyjęto formalnie, rzeczywistość była inna jak to w Rosji, ale formalnie, że poborowi na front nie idą. Teraz jak będzie? Teraz Putin wyśle tych chłopców z poboru.
No, już minęło te parę tygodni minęło od złapania tych bojców w Kamasze. Trochę ich tam na poligonach przeszkolili, raz lepiej, raz gorzej. Raczej
ale to ta
lepiej.
Mobilizacja, to chodzi o pobór. No, mobilizacja to już osoby, które troszkę były w wojsku, a tu chodzi
o... No tak, nie, ja mówię
o mobilizacji,
no a pobór to wymaga trzech miesięcy tej unitarki, tego przeszkolenia podstawowego. I oni będą gotowi dopiero gdzieś tak w drugiej połowie zimy do tego,
a żeby... A Putin ich rzuci, czy będzie ich oszczędzał? Bo to jednak...
Trudno jest powiedzieć, jak pobór. Oni będą mieli... Jeżeli Rosjanie kombinują, a prawdopodobnie wielu osób tak twierdzi, wielu speców tak twierdzi, że i coś zimą kombinują jakąś ofensywę, będą starali zbudować się związki operacyjne. W związku z tym, no to jest trochę za wcześnie, jak na poborowych, zdecydowanie za wcześnie. No, dowódców po prostu się nie zga do tego czasu. I to będą jednostki, które owszem będą działały, które będą żołnierze, którzy będą mieli jako tako strzelać, ale już, że tak powiem, z dobrze zorganizowanej kontrofensywy, teraz już mówię o kontrofensywa ze strony rosyjskiej, nie będą jeszcze do końca zimy w stanie przeprowadzić. To jest po prostu, a jeżeli przeprowadzą, to będzie to nieudolnie.
Powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 17.
Popołudnie Wnet. Reklama.
Przedsiębiorco! Chcesz zrealizować nową inwestycję? Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Możesz ją uzyskać niezależnie od wielkości firmy. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji masz szansę na dynamiczny rozwój. Wejdź na stronę www.strefainwestycji.gov.pl i poznaj szczegóły programu. Przedsiębiorco! Inwestuj z ulgą! Kampania realizowana przez podmioty zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.
Po reklamie.
Wiadomości w net.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 7 listopada, godzina 17.01. Ostatnie dziś wiadomości w net. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosyjskie media niezależne podają, że po wyzwoleniu przez ukraińską armię Chersonia Kijów może rozważyć rozpoczęcie rokowań pokojowych. Portal Meduza dotarł do kremlowskich dokumentów, które zakładają wycofanie się Rosjan z Chersonia. Włoski dziennik La Repubblica napisał, że Stany Zjednoczone i dowództwo NATO dopuszczają możliwość rozpoczęcia przez Ukrainę rokowań pokojowych z Rosją po wyzwoleniu właśnie Chersonia. W ocenie zachodnich analityków taki sukces ukraińskiej armii byłby niezwykle ważny z punktu widzenia wojskowego, dyplomatycznego i politycznego i otworzyłby drogę do rozmów Kijowa z Moskwą z pozycji siły. Według rosyjskiego portalu niezależnego Meduza najnowsze instrukcje Kremla dla propagandystów wskazują, że Władimir Putin liczy się z porażką w rejonie Chersonia i może nakazać swojej armii opuszczenie miasta. Dodatkowo wskazywać na taki scenariusz ma ewakuacja rosyjskich urzędników i prorosyjskich separatystów z prawobrzeżnej części Chersonia. Meduza poinformowała również, że Moskwa namawia mieszkańców rejonu chersońskiego do tymczasowego wyjazdu do Rosji. Kreml uważa wycofanie swoich wojsk z Chersonia za niepożądane, ale prawdopodobne, napisał rosyjski niezależny portal. Turcja nie przepuściła przez cieśninę Bosfor rosyjskich okrętów wojennych, które od początku lutego czekały na zgodę, by wpłynąć na Morze Czarne, podaje rosyjska redakcja BBC. Jednostki wracają do Władywostoku. Jednostki floty Oceanu Spokojnego, w tym krążownik rakietowy Wariak i niszczyciel rakietowy Admirał Tribuc, zauważono w niedzielę w cieśninie singapurskiej, zmierzały w stronę miejsca swojego bazowania we Władywostoku. Andrii Kłymenko, szef grupy monitoringowej Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych, podkreślił, że jednostki były na Morzu Śródziemnym od 2 lutego. Miały wpłynąć na Morze Czarne, by atakować Ukrainę. Ukraina będzie oczekiwać od krajów partnerskich broni dalekiego zasięgu zdolnej do zestrzeliwania rakiet balistycznych, poinformował o tym rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat. Jego oświadczenie zostało złożone w kontekście faktu, że Rosja może otrzymać rakiety balistyczne z Iranu. Jeśli je dostanie, prawdopodobnie spróbuje wykorzystać przeciwko infrastrukturze energetycznej. Hakerzy zaatakowali dziś rządową platformę e-zamówienia. Rzecznik Urzędu Zamówień Publicznych Michał Trybusz wyjaśnił, że na infrastrukturę platformy e-zamówienia przeprowadzono tak zwany atak DDoS, wskutek którego dostęp do serwisu jest zablokowany. Do ataku doszło dziś po godzinie 9 z serwerów znajdujących się poza granicami kraju. Celem była blokada serwisu, nie ma ryzyka wycieku danych. Jak dodał rzecznik, o ataku poinformowane zostały odpowiednie służby, które badają jego źródło i przyczynę. Rzecznik UZP zapewnił, że urząd wraz z wykonawcą narzędzia pracuje nad przywróceniem jego działania. Trybusz, pytany, czy przez atak mogły wyciec dane wrażliwe, odparł, że takiego ryzyka nie ma z uwagi na fakt, że atak DDoS służy wywołaniu chwilowej lub długotrwałej blokady platformy, co w efekcie spowodowało, że użytkownicy końcowi nie mogą z niej korzystać. E-zamówienia to podległa administracji rządowej platforma, której celem jest między innymi ułatwienie zamawiającym i wykonawcom komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W ośrodku dla uchodźców niedaleko Frankfurtu nad Menem wybuchł rano pożar. 5 mieszkańców miało objawy zatrucia dymem i zostało przewiezionych do szpitala. Policja zakłada, że przyczyną pożaru mogło być celowe podpalenie. Jak dowiaduje się dziennik Weisenbarner Kurier, w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z przedpokoi zapaliła się kanapa. Śledczy podejrzewają, że ktoś mógł się włamać do środka i umyślnie podłożyć ogień. W budynku zameldowane są 172 osoby, w tym także Ukraińcy. Pożar strawił 8 mieszkań, 20 osób musiało zostać ewakuowanych. To już trzeci pożar w schronisku dla uchodźców w ciągu 2 tygodni. Pod koniec października podpalono hotel w saksońskim Budziszynie, gdzie mieli być zakwaterowani Ukraińcy. Nieco wcześniej spłonął ośrodek w mecklenburskim Gross-Stomkendorf, gdzie również zamieszkały rodziny uciekające przed rosyjskim najeźdźcą. Według niemieckiej policji motywy sprawców mogą być polityczne. To była ostatnia wiadomość. Kolejny serwis jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Lewicki, amerykanista, politolog, który jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
jutro wybory uzupełniające śródokresowe wybory, które o czym zdecydują? Jaka jest waga wyborów?
No tak, między wybory, czy jakkolwiek to nazwać, może raczej ja nie używam terminu uzupełniające, bo to są wybory przewidziane konstytucją. Znaczenie jest takie, że najprawdopodobniej większość w obydwu izbach zyskają demokraci, co demokratycznemu prezydentowi na pewno nie pomoże w realizacji jego celów, o ile takie cele w ogóle można jakoś znaleźć w jego polityce i zidentyfikować. Mocny, zdecydowany, wyraźny, cieszący się autorytetem prezydent, na przykład Eisenhower, nie miał żadnych problemów z przekonywaniem zdominowany przez drugą partię w kongresie, żeby głosowała tak, jak on tego chce. Natomiast Biden no, nie ma tego autorytetu, nie ma tej siły i nawet teraz, kiedy jego partia ma większość w obydwu izbach, no to żadnego wyraźnego planu legislacyjnego ani politycznego nie można wyodrębnić. No tym trudniej będzie mu to oczywiście w przyszłym roku, chociaż z drugiej strony będzie miał doskonałą wymówkę. Widzicie, ja bym tak wspaniałe rzeczy zaprezentował i zgłosił, no ale nie robię tego, bo tak czy owak ten kongres by się na to nie zgodził. Ale nie spodziewam się żadnej istotnej zmiany w polityce amerykańskiej w wyniku tych wyborów. O tym się trochę mówi, jakoby Republikanie, jak dojdą do władzy, to nie będą chcieli pomagać Ukrainie tak bardzo jak obecnie. Oczywiście pomoc dla Ukrainy się zmniejszy i możemy o tym porozmawiać, ale z zupełnie innych powodów. Nie dlatego, że akurat do władzy dojdą Republikanie, więc sama do władzy w Kongresie oczywiście, więc sama zmiana większości w Kongresie nie bardzo zaważy na polityce amerykańskiej.
To do tego wymiaru jeszcze przejdziemy w naszej rozmowie, czyli do międzynarodowego wymiaru tych wyborów śródterminowych, które jutro się odbędą w lokalach wyborczych. Natomiast jeszcze trochę bym poświęcił czasu na opis społeczeństwa i polityki amerykańskiej. O co w tej kampanii dwie główne partie się kłóciły? Co było osią sporu, panie profesorze?
No więc tak, te wybory, te właśnie wybory, prawda, pomiędzy prezydenckimi właściwie zawsze rozgrywają się wokół kwestii wewnętrznych, a nawet wokół kwestii lokalnych. Członków Izby Reprezentantów nie wybiera się z powodu ich przekonania co do potrzeby pomocy, powiedzmy, Ukrainie, tylko dlatego, że obiecują i być może są w stanie zrealizować jakieś lokalne inwestycje. I dlatego nawet w tych omówieniach, które spotykamy w mediach, stosunkowo niewiele mówi się o kandydatach do Izby Reprezentantów, poza takim sumarycznym, no bo są to sprawy lokalne. Trochę bardziej oczywiście kwestie polityki wewnętrznej, szeroko rozumianej, a nie tylko lokalnie, pojawiają się w dyskusjach czy w debatach kandydatów do Senatu. I tutaj wchodzi w grę cały szereg zagadnień. Przede wszystkim to jest oczywiste i to doskonale rozumiemy, kwestie gospodarcze. Niezadowolenie z powodu wysokiej, jak na Amerykę, inflacji, niezadowolenie z powodu spowolnienia tempo rozwoju gospodarczego i tak dalej. No to są te punkty, które Republikanom łatwo wynajdywać i pokazywać jako nieudolność rządu czy prowadzenia polityki przez demokratów. Gdzieś w tle oczywiście są sprawy no właściwie poważniejsze, chociaż trudne do poruszenia, to znaczy coraz większych napięć społecznych na tle rasowym, na tle przekonań politycznych, na tle, prawda, przerabiania, że tak powiem, historii Stanów Zjednoczonych, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ogólnie biorąc kwestie ideologiczne. One się pojawiają niewątpliwie i jakby to powiedzieć, no w tej chwili społeczeństwo amerykańskie jest wyjątkowo zróżnicowane, wyjątkowo no wręcz skonfliktowane. No i są także kwestie no już takie specyficzne, które dotyczą przede wszystkim perspektywy powrotu Trumpa do polityki, perspektywy powrotu Trumpa do walki o Biały Dom. On jest ciągle jeszcze, że tak powiem, za kulisami, ale już zapowiada, że w najbliższym czasie ogłosi decyzję i wszyscy uważają, że będzie to decyzja pod tytułem będę kandydował. I to budzi niepokój po obu stronach, chociaż w innym zakresie. Republikanie boją się Trumpa, wiedzą, że on ma ogromne szanse na zwycięstwo, że jest bardzo popularny, ale boją się jego krańcowości w wielu sprawach, nieprzewidywalności, no i kontrowersji, jakie budzi. Pytanie, czy zaakceptują go wyborcy. Demokraci boją się Trumpa, bo jest silny, bo jest zdecydowany, bo nie boi się krytykować, nie boi się walczyć. Jego osoba jest jakby w tle dyskusji. On się nie pojawia bezpośrednio w debatach politycznych, a przynajmniej nie często, ale każdy wie, że to o to w dużej mierze chodzi, czy demokraci pokażą, że są w stanie zatrzymać ten tendencję wyborców do głosowania na republikanów, a za dwa lata na Trumpa, czy też okaże się, że są tak słabi, że można się spodziewać wyraźnego zwycięstwa republikanom za dwa lata, a w tym przede wszystkim Trumpa.
To jest ten jedna z ciekawszych osi sporu w tej kampanii, może nie między jedną a drugą z tych wielkich partii, między demokratami a republikanami, ale właśnie wewnątrz samych republikaninów, że część jest antytrumpowa, a część jest przez Trumpa albo uwiedziona, albo widzi, że to jest przyszłość dla ich partii. Jak to się będzie rozgrywać i na ile jest tak, że po tych wyborach Trump będzie miał swoją grupę ludzi i w Kongresie, czy i w Senacie, i w Izbie Reprezentantów, że nagle ta frakcja trumpistów wśród republikanów będzie jeszcze silniejsza?
No tak jak powiedziałem, republikanie chcą Trumpa, bo on może wygrać wybory i boją się Trumpa, no bo już Amerykanie wszyscy zobaczyli, że aczkolwiek za jego prezydentury Ameryka rozwijała się i tak dalej, to jego hasło odbudujmy wielkość Ameryki zostało w dużej mierze zrealizowane i tak dalej, i tak dalej. Ale też i była ta ciemna strona Trumpa, która, że tak powiem, no, uwidoczniła się szczególnie 6 stycznia, kiedy doszło do ataku na budynek Kongresu. To rzeczywiście było wydarzeniem, no, któremu trudno przyklasnąć. Cokolwiek by się myślało o Trumpie, no to jednak zachęta mniej lub bardziej oczywista do atakowania budynku parlamentu nie jest czymś, co polityk powinien czynić. I republikanie tego się